W naszym studiu goście z miastka, kandydaci w wyborach na stanowisko burmistrza tego miasta. Dzień dobry panowie, Dariusz Zabrocki, Jerzy Wójtowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, cieszę się, że dojechaliście do naszego studia w Słupsku. Druga tura wyborów w miastku bez urzędującego burmistrza. To zacznijmy może od tego, to dla panów było zaskoczenie, że w waszym kontrkandydatem nie jest urzędujący burmistrz, pan Jerzy Wójtowicz.
Szczerze mówiąc, dla mnie było to zaskoczenie, duże zaskoczenie, ale myślę, że w ten sposób wyborcy pokazali, co sądzą o dotychczasowej pracy burmistrza.
Pan Dariusz Zabrocki, proszę bardzo.
Sądzę podobnie. Wyborcy dokonali wyboru. Myślę, że to jest dla wszystkich zaskoczenie, ale tak widocznie miało się stać. Dziwne. Włodarz, pan pełniący tą funkcję, jest poza samorządem.
To jest dla panów znak, że to jest oczekiwanie jakiejś zmiany w miastku? Pan Dariusz?
Ja myślę, że pewne rzeczy i tak będą kontynuowane, natomiast etap rządów pana Witolda Zaista już jest za nami. W tej chwili nowe rozdanie, czekamy na wynik wyborów i myślę, że samorządowo będziemy brali się do pracy.
Pan Witold Zaista nawet nie dostał się do Rady Miasta, z tego co wiem, tak?
Dokładnie, tak.
Pan też tak to odczytuje, że to jest oczekiwanie zmiany od mieszkańców, bo najpierw mieliśmy sytuację, w której wygrywa wybory poprzednia burmistrz, zostaje odwołana w referendum, są nowe wybory, mieszkańcy miastka wybierają nowego burmistrza z nowymi nadziejami, a po bardzo krótkim czasie pokazują, że to nie chyba o to chodziło, bo Witold Zaist nie dostaje się nawet do drugiej tury i nawet nie jest radnym.
Myślę, że wyborcy poczuli się rozczarowani jego dotychczasową pracą, zachowaniem, postępowaniem. No i po prostu w taki sposób to wyrazili. Może, mieli do tego możliwość.
Może po prostu nie miał właściwego wsparcia.
No był samodzielny w Radzie. Nie miał praktycznie żadnego z przedstawicieli. Z nikim też nie chciał się związać. I to, myślę, był też jeden z powodów
Podnoszę ten argument, bo pana Witolda Zaista tu nie ma, więc trochę muszę być jego adwokatem, żeby nie było tak, że krytykujemy tylko urzędującego bądź co bądź burmistrza. Ale to zostawmy, bo przed nami w niedzielę druga tura wyborów samorządowych w miastku. Chciałem panów zapytać na początek, bo o tym rozmawiałem też przy wyborach poprzednich w miastku i wydawało mi się, że to jest rzecz, która jest ewidentnie w tej właśnie gminie, w tym właśnie mieście, w tym właśnie samorządzie do poprawy. To są mieszkania komunalne. Posprawdzałem sobie i wyszło mi, że w ostatnich latach powstało ich aż 9 w miastku. Trudno myśleć przy takim zakresie inwestycji o przyciąganiu nowych mieszkańców. Jaki macie panowie pomysł na to, żeby tę sytuację zmienić, żeby w miastku można było liczyć na otrzymanie mieszkania komunalnego, bo jak wiemy, kupno dzisiaj mieszkania, czy za gotówkę, czy na kredyt, to jest zwłaszcza dla młodych ludzi często misja nie do spełnienia. Jako pierwszy pan Jerzy Wójtowicz, proszę bardzo.
Tak, czy budować lokale komunalne? Tak jak pan stwierdził, w ostatnim czasie było słabo. Ja uważam, że tak, należy budować. W tej chwili uprawnionych do pomocy mieszkaniowej mamy ponad 60 rodzin. Rachunek jest więc prosty. Takie mamy zapotrzebowanie na lokale komunalne. Pamiętajmy jednak o tym, że nasz zasób mieszkaniowy, w skład którego wchodzi 240 lokali, wymaga w dużej części solidnego remontu. Dlatego w sposób zrównoważony należy podchodzić do inwestycji mieszkaniowych, przyjmując realne możliwe pozyskanie funduszy zewnętrznych, możliwość finansowania ich z budżetu gminy. Skąd pozyskać dofinansowanie? Funkcjonuje program budownictwa socjalnego i komunalnego w Polsce, finansowany ze środków Funduszu Dopłat, obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach tego programu samorządy, organizacje pozarządowe otrzymują środki na budowę nowych mieszkań, remonty budynków i te dopłaty mogą wynosić nawet 80% kosztów. Warto wspomnieć o rządowym programie mieszkań komunalnych, który również przyczynia się do tworzenia nowych mieszkań komunalnych. Gminna polityka mieszkaniowa to nie tylko pomoc mieszkaniowa polegająca na zapewnieniu komunalnych mieszkań i lokali socjalnych, to również polityka uwzględniająca potrzeby ludzi młodych, zakładających własne rodziny. To polityka uwzględniająca uwarunkowania społeczno-gospodarcze, potrzeby przedsiębiorców i rynek pracy. Nasza gmina posiada swoje udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Bałtyk, której podstawowym celem działalności jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja. Jednym z pierwszych moich działań jako burmistrza będzie dogłębne zapoznanie się z działalnością spółki, w szczególności z planowanymi inwestycjami i finansowym ich montażem.
Pan Jerzy Wójtowicz, jeszcze tylko dopytam, czy pan widzi w ogóle przestrzeń finansową w budżecie miasta, żeby wygospodarować pieniądze na wkład własny, bo to często jest najważniejszy i najbardziej drażliwy punkt tych inwestycji mieszkaniowych.
Ja w tej chwili nie wiem do końca, jak wygląda sytuacja finansowa. Na pewno, jeżeli zostanę burmistrzem zaraz po objęciu tej funkcji, bardzo dogłębnie się z tym zapoznam, bo w ostatnim czasie widzimy różne dziwne inwestycje, które wcześniej nie były zaplanowane, nie były przewidziane w budżecie.
Pan Dariusz Zabrocki, jak pan widzi ten projekt?
Z racji zawodowych sprawy mi, jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe, te głównie komunalne, czyli dla ludzi najuboższych, najsłabiej uposażonych, są mi znane. Pracuję jako kurator sądowy i wielokrotnie też zabiegałem u włodarzy miastka o to, aby mojej rodzinie, tej, której moim podopiecznym został taki lokal przydzielony. Ja myślę, że tutaj potrzeba zrównoważonych działań. Jedna sprawa to SIM, ale SIM jest dedykowany dla lepiej uposażonych mieszkańców, nie tych, którzy się kwalifikują do komunalnych rozwiązań, czy też socjalnych. Chciałem uzupełnić wypowiedź pana redaktora, to nie tylko 9 mieszkań, bo to takie dwie rzeczywiście adaptowane przez samorząd.
Mówię o tym, co znalazłem w biuletynie informacji publicznej, a tam innych informacji nie było.
Dobrze,
może schowaliście ten sukces w miastku.
Nie. Rzeczywiście miastko od lat boryka się z budownictwem komunalnym. I to nie wynika z braku pomysłu, tylko bardziej wynika z braku po prostu możliwości finansowych. Ale, bo chciałem wspomnieć o ulicy Stolarskiej i o ulicy Mickiewicza, budynku po byłym liceum. I myślę, że co do budowy, to byłbym dość tutaj rozważny nowych obiektów. Bardziej starałbym się w wyniku pozyskania, reorganizacji różnych naszych i nie tylko naszych instytucji pozyskać budynki, które już są i które można by było zaadaptować na potrzeby mieszkaniowe. I tak się stało, jeśli chodzi o ulicę Stolarską. No oczywiście środków będziemy poszukiwali wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Te 60 rodzin, które jest na liście oczekujących, chciałbym, żeby ta lista była raz uznana i stosowana w praktyce, żebyśmy nie byli zaskakiwani przez kogokolwiek, kto będzie włodarzem miasta, że nagle z pozycji 55 ktoś przeskakuje, tak jak się stało to w ostatnim czasie, na pozycję 1 czy 2. Bo to jest bardzo istotne dla mieszkańców. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że jako samorząd musimy sobie poradzić z mniejszościowymi udziałami w budynkach, tych, które już nie są.
W wspólnotach mieszkaniowych, tak?
W wspólnotach mieszkaniowych.
Ale pan by zostawał w tych wspólnotach, czy pan by wychodził?
Ja jestem orędownikiem tego i zawsze pracując w Komisji Budżetu byłem za tym, żebyśmy przyspieszyli sprzedaż tych lokali, które są z bonifikatami, a doprowadzili do tego, żeby miasto miało w swoich zasobach 5 budynków, 5 do 8 budynków, w zależności od skali potrzeb, do realizacji tylko i wyłącznie jako zasoby komunalne.
Czyli wspólnot by pan wychodził, ale 100% budynki wspólnotowe
dokładnie,
i miejskie, tak?
Dokładnie tak i powiem zaraz dlaczego. Wspólnoty, jeżeli już ludzie nabędą te mieszkania, angażują się w remonty, w wymianę instalacji, to jest stosunkowo kosztowne i to obciąża budżet miasta. My tak de facto do końca nie mamy kontroli też z racji tego, że jesteśmy tylko w części ułamkowej uczestniczącej
w procesie. No głosują większościowi właściciele.
Dokładnie tak. Czyli jeżeli ktoś sobie wymyśli, że położy posadzkę kamienną, to my...
No nikt tego nie wymyśla, tylko po prostu robi niepotrzebne remonty, ale one są rzeczywiście drogie, to prawda.
Oczywiście, że tak.
Dobrze, panowie, komunikacja, autobusów miejskich w miastku nie ma, jest kolej. Czy panowie widzą taką potrzebę, żeby wzorem sąsiedniego Bytowa, z którym często momentami mam wrażenie miastku nie po drodze, chociaż może to tylko wrażenie i jakiś taki obraz z przeszłości, czy widzicie potrzebę wprowadzenia komunikacji, żeby właśnie umożliwić mieszkańcom tych przyległych miejscowości dojazd łatwy do miasta? miastka i trochę to miastko ożywić w Śródmieściu. Czy widzicie taką potrzebę? Czy jest na to jakaś przestrzeń finansowa i czy macie to zbadane albo z rozmów z wyborcami to wynika? I co zrobić, żeby kolej lepiej służyła miastku? Jesteście uprzywilejowani, jesteście miastem powiatowym, a macie dostęp do kolei na linii bardzo atrakcyjnej, bo do Słupska, Ustki i w kierunku Poznania. To nie każdy samorząd ma takie możliwości. Jako pierwszy pan Dariusz Zabracki, proszę bardzo.
Dziękuję za życzenie. Jeszcze nie jesteśmy miastem powiatowym.
Ale... Nie jesteście, a nie... macie dostęp do kolei. Aha, to rozumiem, miałem na myśli. Okay. A Bytów na przykład jest miastem powiatowym, a z kolei ma tylko dworzec, nieczynną linię.
Oczywiście. Panie redaktorze, celem myślę zarówno moim, jak i mojego konkurenta będzie zapewne to, aby usprawnić komunikację tą ogólną, czyli PKP i PKS. Można powiedzieć, że w tej chwili mamy część połączeń, która pozwala nam dojechać do stolicy województwa, tak, i do siedziby powiatu. To mamy, choć wiadomo, że cały czas jest to monitorowane. Ja spotkałem się z prezesem naszego oddziału PKS i o tych sprawach rozmawiałem, jak gdyby odpowiadając na sugestie mieszkańców, że jest problem, jeśli chodzi o dojazd do Gdańska, jeśli chodzi o powrót do Gdańska. Można powiedzieć, że jeśli popatrzymy na połączenia autobusowe, to tam jest zaledwie 2,5 godziny na miejscu w Gdańsku, żeby załatwić jakiś problem i później niestety nie ma połączeń powrotnych, bądź one są, jeśli chodzi o PKS-y, tylko i wyłącznie do Bytowa. A możemy wrócić koleją, bo tutaj rzeczywiście już te możliwości są dużo, dużo większe, ale przez Słupsk. Ale do rzeczy. Mówiło się o przejęciu dworca PKP. To jest jedna rzecz.
No to jest strasznie zaniedbany budynek. Muszę powiedzieć, że ja z żalem na niego patrzę, jak przejeżdżam przez miastko.
My też z żalem patrzymy, ale niestety tak wyglądają prawa właścicielskie. Dość długo to trwa. Do dzisiaj jeszcze nie mamy go przejętego. Chciałoby się wdrożyć takie same programy, jak są wdrażane w innych miejscach
Polski. Po bliskich Kępicach na przykład.
Kępice, Bytów, wspomniany przez pana, tak, gdzie przejęto dworzec za przysłowiową złotówkę i zrobiono zintegrowany węzeł komunikacyjny PKP, PKS, tak? I do tego myślę, że każdy samorząd winien dążyć. Jeżeli nie przejmiemy tego budynku, to myślę, że nic się z nim nie zadzieje. A jeśli teraz, a wiem, że mój kontrkandydat ma dobre relacje z posłami ziemi słupskiej, to wspólnie możemy takie oddziaływania...
To króciutko. Komunikacja darmowa dla
jeśli
mieszkańców
chodzi, już mówię.
Miastka, czy nie?
Oczywiście,
czy pan nie widzi przestrzeni
w ogóle? Tak, rozmawialiśmy nawet o takiej możliwości nie typowego autobusu miejskiego, takim jak jest w Słupsku czy w innych miastach. Krótszy autobus z wersją niskopodwoziową dla osób niepełnosprawnych, dla osób, dla matek z dziećmi, tak, z wózkami, tak, aby można było samodzielnie wsiadać. Oczywiście komunikacja bezpłatna. Jest to jedno z zadań samorządu, które chciałbym, żeby było realizowane, żeby się raz ograniczyć komunikację samochodową poprzez właśnie zastosowanie komunikacji miejskiej. Do tego będę dążył.
Pan Jerzy Wójtowicz, proszę bardzo.
Tak. Rzeczywiście mamy w gminie problem komunikacji, szczególnie komunikacji autobusowej. Jeżdżąc po zebraniach wiejskich, właściwie na każdym pojawiało się pytanie o możliwości rozwoju komunikacji, bo wsie czują się wykluczone komunikacyjnie i to rzeczywiście tak jest. Gmina jest bardzo rozległa. No, my jesteśmy uzależnieni od transportu powiatowego i myślę, że jedynie dzięki rozmowom i naciskom na powiat możemy mieć jakikolwiek wpływ na zmianę w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o kolej, oczywiście kolej, nasza linia kolejowa jest po remoncie. Zainwestowano czy wydano na ten remont ponad 200 milionów, ale okazuje się, że użytkownicy tej linii w dalszym ciągu nie są zadowoleni. Jest jakiś problem, to znaczy problem jest w ilości połączeń. Tych połączeń jest zdecydowanie za mało. Aczkolwiek to wszystko ma swoje dwie strony. Z jednej strony za mało, potem gdy zwiększamy, okazuje się, że nie ma do końca kto tym jeździć. Na pewno jakimś rozwiązaniem byłoby wprowadzenie komunikacji takiej lokalnej przy pomocy busów, które możemy pozyskać dzięki środkom unijnym. Ja też mam pomysł na komunikację miejską, z tym, że byłbym ostrożny z komunikacją bezpłatną. Ja zaproponuję mieszkańcom, jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, komunikację za symboliczną złotówkę, czy no, tak, żeby to po prostu minimalnie, ale kosztowało. Bo często jest takie podejście, jak coś jest bezpłatne, to się tego nie szanuje i jest mało warte.
Czyli nie bezpłatna, ale za symboliczną opłatę.
Za symboliczną
opłatę. Tak pan to widzi, pan Jerzy Wójtowicz. Panowie, ale to wszystko jest ważne, ale mieszkańców pewnie miastka bardzo interesuje, jak wy sobie wyobrażacie kierunek w ogóle rozwoju waszej małej ojczyzny w roli burmistrza, na co chcielibyście położyć największy nacisk i jak chcecie zaproponować, co chcecie zaproponować mieszkańcom, jeżeli chodzi właśnie o ten kierunek rozwoju. Jako pierwszy pan Jerzy Wójtowicz, proszę bardzo.
Miastko, podobnie jak inne tej wielkości miejscowości, ma podobne problemy. Problemem jest opuszczanie miasta przez ludzi młodych, bo nie mamy zbyt wiele im do zaoferowania, brakuje nam zakładów pracy, brakuje miejsc do spędzania czasu popołudniowego, do opieki dla dzieci. I ja mam dwa takie właściwie pierwsze cele na początek działania. Rozwój gospodarczy, czyli przygotowanie placów, działek dla przyszłych przedsiębiorców, żeby łatwiej można było takie zakłady rozwinąć.
I chce pan zbroić tereny, krótko mówiąc.
Dokładnie tak. Chciałbym, żeby gmina była przygotowana na potencjalnych przedsiębiorców. Kolejna sprawa, ja widzę potencjał, olbrzymi potencjał, który wydaje mi się niewykorzystany w gminie, potencjał przyrodniczy naszej gminy, walorów turystycznych. I uważam, że gmina powinna pójść w tym kierunku. Ja gdzieś nawet użyłem takiego stwierdzenia zasłyszanego w czasie kampanii, że mamy w miastku góry i Mazury, tylko nie mamy infrastruktury, dzięki której moglibyśmy z tego korzystać, mogliby korzystać turyści, którzy przyjadą do miastka. I oprócz tego, że rozwój przedsiębiorstw, rozwój gospodarczy, to rozwój też turystyki. Oczywiście miasto nigdy, uważam, nie rozwinie się w ten sposób, że powstaną olbrzymie zakłady, wielkie jakieś montownie. Jeżeli powstaną zakłady, to uważam, że dla miasta optymalnymi są zatrudniające rzędu 30, 50 do 100 osób. I to jest, myślę, że maksymalna wielkość przedsiębiorstwa, na które możemy liczyć.
Pan Dariusz Zabrocki, jak pan widzi te kierunki rozwoju, te strategie, którą chciałby pan wdrożyć jako pierwszy burmistrz?
Pierwsza podstawowa rzecz, musimy się uporać z dwoma problemami, jakie miasto ma w tej chwili. To jest szpital i oświata. Jeżeli to uporządkujemy, będziemy mogli przeznaczyć w większym wymiarze środki na inne cele i zadania. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, wielokrotnie na spotkaniach podczas kampanii słyszeliśmy w rozmowach z nimi, jak możemy im pomóc. Odpowiedź była banalna: nie przeszkadzać. I to będziemy starali się czynić, wspierając ich inicjatywy. To nie jest tak, szanowni państwo, że jeżeli coś powstaje w miastku, to zależne jest to od burmistrza czy od samorządu. To musi być inwestor, który chce w ten samorząd zainwestować i go rozwijać, ten swój mały czy duży biznes. Rzeczywiście miastko jest specyficzne i nas, myślę, że w niedalekiej przyszłości nie będzie stać na to, czy też nie będzie takiej dużej fabryki czy dużego przedsiębiorstwa, jak onegdaj bywało, czyli myślę tutaj o Friosie czy innych dużych zakładach, Peberolu i tym podobnych. To już jest przeszłość. My musimy postawić na małe zakłady, 5 do 15 osób. One muszą produkować, żeby też wytwarzać dochód na rynek i żeby mieszkańcy naszego miasta mogli, że tak powiem, te ciężko zarobione pieniądze w tym mieście pozostawiać. Poprzednik ustępujący miał, myślę, taką wizję galerii i tym podobnych rozwiązań. Galerie to nie wszystko. Żeby w nich kupować, trzeba mieć pieniądze. To jest jedna rzecz. Druga, one mogą powodować, że z centrów będą znikały małe firmy, niejednokrotnie firmy rodzinne, jedno, dwu, trzyosobowe. Tu musi być działanie takie zrównoważone i ustawione bardziej na małą produkcję. I to Kiedyś, no w okresie czy to międzywojnia, czy jeszcze wcześniejszym, tak miastko wyglądałoby. Małe zakłady produkujące, małe zakłady usługowe, które realizowały te przedsięwzięcia.
A jaki panowie macie pomysł, co zrobić ze szpitalem miejskim w miastku, bo on dość mocno obciąża budżet gminy. Mówi się o tym tak off the record zupełnie, że potrzebne są niepopularne decyzje dotyczące skali działalności, zakresu działalności tego szpitala, ale politycy lokalni boją się tę decyzję podjąć, bo ona jest niepopularna i może się skończyć brakiem reelekcji, brakiem wyboru, czy po prostu dezaprobatą mieszkańców, którzy na ograniczenie skali działalności tego szpitala zgadzać się nie chcą, ale z drugiej strony są realia finansowe. Pan Dariusz Zabrocki, jak pan to widzi?
Ja myślę, że jako społeczeństwo dojrzeliśmy do tego, że bez reorganizacji tej placówki dalej się nam nie uda.
Wybaczy pan, ale od mniej więcej 5 lat nie słyszę o niczym innym, jak tylko reorganizacji szpitala w miastku.
Dobrze, to nie od nas zależało jako samorządowców w sensie poszczególnych radnych, bardziej to zależało od burmistrza, który miał nadzór właścicielski, tak, i on podejmować miałby decyzję, bądź przekonywać Radę Miejską do podejmowania.
Mówię panu, z czym mi się kojarzy reorganizacja szpitala w miastku, z ciągłą zmianą prezesów właściwie.
Okej, no tak, niestety ostatni czas to jest 6 zmian, ja wczoraj wypowiadałem się, nie chcę wracać, może tak,
okay,
nie chcę, panie redaktorze,
idźmy
wracać
w przyszłość.
Do przeszłości. Powiem tylko, że samorząd rzeczywiście wydatkował w ostatnim czasie 17 milionów złotych. Każdy, myślę sobie, może wyobrazić, jakby te pieniądze można było zainwestować w inwestycje, jaki by to dało efekt. Co do przyszłości? Musimy sobie odpowiedzieć jednoznacznie. Ja się cieszę, że wspólnie z kontrkandydatem udaliśmy się do NFZ-u na rozmowy i z innymi samorządowcami. Myślę, że te rozmowy dały nowe światło. Jedno jest pewne i tu zapewniam mieszkańców miastka i chcę uciąć wszelkie spekulacje. Zabrocki Dariusz nie jest za połączeniem szpitala miejskiego z Bytowem, żadnych takich rozwiązań, ani za jego sprywatyzowaniem. To, co jest celem i to, co powinno nam przyświecać, a o tym też mówiła pani dyrektor NFZ-u, że i zarówno oni, jak i samorząd jest za tym, żeby ten szpital pozostał. I żeby trwał. Tylko musimy sobie powiedzieć, wymaga on reorganizacji i to należy zrobić szybko. To jest pierwsze pół roku funkcjonowania nowego burmistrza. Potem już może być tylko gorzej. To muszą być oddziały, które są potrzebne. Musimy określić usługi. My wiemy już, tylko nie będziemy w tej chwili chcieli tego pewno obaj powiedzieć. Wiemy, jakie oddziały powinny pozostać, w jakim zakresie, tak aby to był szpital, który będzie świadczył usługi dla mieszkańców gminy Miastko. Bo to my dokładamy bardzo duże pieniądze i niekoniecznie, żeby to był szpital, tak jak w przypadku oddziału położniczego, aby to był szpital dla ościennych gmin, które niestety nie partycypują w kosztach utrzymania tej placówki.
Pan Jerzy Wójtowicz, to znaczy, że szpital w miastku czeka zderzenie z twardymi realiami?
Ja nie wiem, czy z twardymi, ale musimy sobie jasno określić, jakie mamy możliwości i jakie mamy potrzeby i następnie porównać to z możliwościami, jakie będziemy mieli. I to też padło na wizycie wspomnianej wcześniej w NFZ-cie. Nikt nie chce szpitala zamykać, miastko z racji położenia no, ma dosyć daleko do innych placówek leczniczych. Dlatego też jest naprawdę dobra wola, zielone światło ze strony NFZ-u, dla szpitala, dla pomocy dla szpitala, ale też padła konkretna informacja, że my musimy wiedzieć w miastku, co chcemy, jak chcemy, żeby ten szpital funkcjonował. My musimy wypracować swoje stanowisko realne. Nie 100 tysięcy pomysłów, tylko określamy, co jest niezbędne do tego, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby mieli zapewnione podstawową opiekę leczniczą.
A jak długo w stanie jesteście dokładać do tego szpitala, panowie, tak jednym zdaniem?
Moim zdaniem czas już minął. Trzeba naprawdę konkretnych działań. Tu nie ma czasu na zwłokę, tak? Trzeba go przemodelować, jeśli chodzi o potrzeby społeczne, określić te potrzeby i szybko wdrażać program naprawczy. Jeżeli go nie będzie, to będziemy dalej, samorząd będzie ubożał ze względu na kolejne dokładanie środków do szpitala.
Pan Jerzy Wójtowicz?
No, podobnie myślę, że już ten czas dokładania skończył się. Kredyt zaufania został wyczerpany dla, no właściwie dla urzędującego jeszcze burmistrza. Nie można cały czas dokładać, bo już tak naprawdę nie mamy z czego. Gmina wydaje, wypuszcza obligacje, zadłuża się. No nie możemy pociągnąć na dno gminy tylko po to, żeby dokładać cały czas do szpitala.
Panowie, zostajecie burmistrzem miasta. Pierwsza decyzja, najważniejsza, taka kluczowa w waszym przekonaniu, która pchnie ten samorząd do przodu i nada kierunek rozwoju na najbliższe 5 lat. Pan Jerzy Wójtowicz.
Wszyscy na pewno oczekują szybkich działań właśnie odnośnie szpitala. I moją, nie wiem czy pierwszą, ale kolejną decyzją zaraz po powołaniu wiceburmistrza będzie powołanie zespołu, który rzeczywiście dogłębnie zbada sytuację w szpitalu, dzięki któremu ja dowiem się, jak rzeczywiście wyglądają finanse, bo my dzisiaj z różnych źródeł słyszymy różne wielkości i tak do końca chyba nikt nie ma właściwej informacji rzetelnej i prawdziwej do końca. Także na pewno powołanie zespołu i podjęcie szybkich działań do tego, żeby po pierwsze uspokoić ludzi, bo ludzie muszą też widzieć, że władzy zależy na tym, żeby ten szpital funkcjonował, żeby oddziały były pootwierane, nie tak jak w tej chwili zawieszone. I to jest no, pierwsze moje działanie, które będzie podjęte.
Pan Dariusz Zabrocki?
Myślę, że tu nic odkrywczego nie powiem. Analiza finansowa szpitala, szybkie decyzje, samorząd jest w dużej mierze, no w części składa się z radnych z poprzedniej kadencji, więc problemy są znane, jest tylko kwestia określenia stanu pierwotnego na dzisiaj. Wiemy, otrzymaliśmy bilans za 2023 rok, tam dalej jest sytuacja niestety niekomfortowa, zła ekonomicznie, więc bez decyzji konkretnych nie udźwignie tej placówki i tak jak tu mój konkurent powiedział, będziemy dalej zadłużać gminę miasta.
To tylko wskazuje, jak poważnym kłopotem jest szpital dla miasta, bo panowie są tutaj wyjątkowo zgodni. To na koniec, po jednym pytaniu, dokąd kandydata pan Dariusz Zabrocki jako pierwszy? Proszę bardzo.
Kolego Jurku, bo tak myślę, możemy powiedzieć. Twój komitet zdobył 2 mandaty w Radzie Miejskiej na 12 okręgów. Mój komitet zdobył na 9 osób wystawionych 6 mandatów. Jeśli wygrasz, z kim zamierzasz tworzyć koalicję i jak to ma wyglądać co do realizacji planów i zamierzeń właśnie wyborczych tych obietnic.
Odpowiada Jerzy Wójtowicz, proszę bardzo.
Ja mam takie trochę inne zdanie na temat koalicji i opozycji w tak małej 15-osobowej radzie. Być może ja jestem naiwny, ale moje zdanie na temat rady jest takie, że ci radni, którzy wystartowali, którzy zostali wybrani, zostali obdarzeni kredytem zaufania, i wyborcy wybrali ich po to, żeby no, rozwiązywali ich problemy, żeby działali dla dobra gminy. Ja chcę współpracować ze wszystkimi. Ja z każdym będę rozmawiał, bez względu na to, jaki reprezentuje komitet wyborczy, czy to są radni z mojego komitetu, z samorządności, czy z każdego, z jakiegokolwiek innego. Ja jestem otwarty na rozmowy, nie unikam rozmów z ludźmi, wysłuchuję zawsze argumentów drugiej strony, ale też no, staram się wyjaśnić swoje stanowisko i jeżeli mam jakiś pomysł, to staram się do tego pomysłu też przekonać. Oczywiście nie narzucać, chociaż czasami też jest to potrzebne, ale przekonać, żebyśmy no, wspólnie rozwiązywali problemy i wspólnie działali, w końcu wspólnie dla dobra całej gminy.
To teraz pana kolej. Jerzy Wójtowicz do Dariusza Zabrockiego pytanie.
A można króciutko do tego się
odnieść? Adwocem, tak? Ale tak jednym zdaniem dosłownie. Proszę bardzo.
To znaczy, to różnimy się poglądowo na tą sprawę. Mogę tylko powiedzieć, że jak będzie podział środków, to oczywiście wszyscy będą chcieli wnosić do burmistrza wnioski. Natomiast jeśli będą trudne, konkretne decyzje, chociażby w sprawie reorganizacji, czy to oświaty, czy szpitala, to właśnie do tego będzie potrzebna koalicja i ta większość.
To teraz pytanie.
Ja chciałem się tu, koledzy, zrewanżować pytanie z poprzedniej naszej debaty. Chodzi mi o oświatę.
Jak ja to widzę?
Jak widzisz oświatę w nowym rozdaniu? Wszyscy wiemy, że oświata podobnie jak może nie jest takim problemem nabrzmiałym, ale podobnie jak szpital jest. potrzebuje reorganizacji. Jest, jak ty to widzisz?
Jest to problem drugi, jeśli chodzi o kolejność i ważność. Jest to, ja już wczoraj odpowiadałem Zapewne pamiętają Państwo, jak było połączone gimnazjum, jak powstawały gimnazja i było umieszczone ono w szkole podstawowej numer 1 wraz ze szkołą podstawową numer 1. Wtedy w tej strukturze było 1415 uczniów w jednej, jednej, jedynej szkole, tej, która na tamten czas była największa. Po wybudowaniu gimnazjum w systemie oświatowym mamy na 10 szkół, myślę tutaj ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, mamy 1400 uczniów. Czyli proszę zobaczyć, jaka jest skala, tak? Demografia tutaj jednoznacznie wskazuje na potrzeby i my też tego nie unikniemy. Ja nie chcę wprowadzać opinii publicznej w błąd i mamić, że to się wszystko uda utrzymać, że to będzie tak funkcjonowało. Mówimy obaj o nowoczesnej szkole. O tym, żeby podnosić standard kształcenia, bo to jest bardzo ważne i to jest zauważalne. I myślę, że i młodzież do tego dojrzewa, i rodzice do tego dojrzewają. Potrzeba reorganizacji, to jest wymieniane. Jeśli chodzi o miasto, mówi się jednoznacznie o zmianie profilu jednej ze szkół funkcjonujących. Myślę tutaj, mówiąc o zmianie profilu, to nie chodzi tylko o to, aby w niej była na przykład szkoła jednociągowa, ale tam miałby się znaleźć, czy to wspominane przez nas na różnych spotkaniach w przedszkole, czy nawet też żłobek, tak? Bo też takie rozwiązania są brane pod uwagę. Wiemy, w jakiej sytuacji jest nowoczesna szkoła numer 3, nowo pobudowana, więc pozostaje szkoła 1 i 2 i trzeba się temu przyjrzeć, trzeba zobaczyć, wziąć wszystkie argumenty pod uwagę i próbować wspólnie z rodzicami, z gronem pedagogicznym, z samorządowcami tą sprawę rozwiązać. To jest jeden z węzłów gordyjskich, który się nam cały czas zaciska i cały czas trwa. Jeżeli my nie zrobimy z tym nic, znowu będziemy mieli taką sytuację, jaką teraz mamy, że podmioty zewnętrzne tak naprawdę dostają dużo większe dotacje niż powinny, bo koszty utrzymania naszych uczniów w szkołach samorządowych są znane. A myślę, że tak jak z tobą, Jurek, to nie muszę rozmawiać, bo jesteś specjalistą w tym.
No bo pan z oświaty się przecież wywodzi.
Tak, tak. Także...
Ad vocem, czy nie?
To znaczy ja też uważam, że...
Musimy powiedzieć prawdę i musimy nazwać problem, że dalej się tak nie da. No.
Oświata wymaga,
krótko mówiąc,
wymaga zmian. No
dwa duże problemy w miastku to szpital i oświata.
I oświata.
I państwo muszą zdecydować, idąc do urn wyborczych w niedzielę w miastku, kogo wskażecie na człowieka, który będzie te dwa węzły musiał gordyjskie rozwiązać do roku 2029. Jerzy Wójtowicz, Dariusz Zabrocki, bardzo panu dziękuję za przyjazd do Słupska.
Dziękuję
i
bardzo.
Życzę powodzenia w wyborach, nie wskazując na nikogo, bo to mieszkańcy miastka muszą wskazać, komu oddadzą ster rządów na najbliższe 5 lat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.